Pokój Boży. Dziękuję bardzo wprowadzeniu tu w Białogardzie za zaproszenie, które wysłali. Tyle lat słyszeliśmy o tej konwencji w Białogardzie, ale po raz pierwszy możemy widzieć, jak tutaj się odbywają konwencje, jaka zażyłość jest, jaka praca jest wynałożona. 80 lat nie mam, ale tak jak Mojżesz bym powiedział, ciężką mowę mam. Panie, wyślij kogoś innego. Przed rozpoczęciem chciałbym jeszcze przekazać pozdrowienie od naszego zgromadzenia w Lamorle. Jestem bracia, kazali pozdrowić serdecznie samą konwencję. Chciałbym w tej chwili usłużyć tematem, powiedzieć o podchwytliwe pytanie, które zostały stawione, zadawane Jezusowi. Wszyscy przywódcy religijni Izraela, nauczeni w piśmie, faryzeusze, znajdowali się w niewygodnej sytuacji, ponieważ nie wiedzieli, co zrobić z Jezusem. Przemysław uważali Jezusa za uzurpatora, który przyznawał sobie miejsce, pozycję, która w ich oczach uchodziła za niemożliwą do osiągnięcia. Prawda jest, że uważali Jezusa za wybitnego nauczyciela, posiadającego wspaniały wpływ na lud. Mimo to zgromadzili się, by znaleźć sposób, w jaki można by go pozbyć. Jezus nie powiedział wprost, że jest Mesjaszem, ale przywódcy religijni wiedzieli, że obiecywał swym uczniom, że będą mogli mieć udział w Jego Królestwie, gdy On zostanie wywyższony. Wyciągnęli z tego wniosek, że Jezus miał panować jako król. Prawdopodobne, że myśli te zrodziła rozmowa ze Samarytanką zapisane w Ewangelii Jana 4 rozdział 25 wiersz. Rzekła mu niewiasta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, który zwią Chrystusem. Ten, gdy przyjdzie, oznajmi nam wszystko. Rzekł jej Jezus: ja jest ten, który z tobą mówię. Przywódcy ci obawiali, że wówczas prawdopodobnie o swe przywileje, o swe honory wynikające z ich stanowisk. Jezus mówił, nauczał lud, że w przyszłości na ziemi ustanowione zostanie Królestwo Boże, na które od tak dawno oczekiwano. A lud słuchał jego doktryn. Zaś nauczanie poparte było cudami. Cudami, które były manifestacją jego mocy. Przywódcy Izraela uważali, że Jezus stworzył nową sektę, którą zdawała się wstać w sprzeczności ze wszystkimi innymi istniejącymi już sektami i ugrupowaniami. I właśnie dlatego obawiali się, że mogą stracić swe przywileje i wpływ na lud. Wszyscy przywódcy, choć charakteryzowały się odmienne tendencje, choć różnili się między sobą poglądami, choć nie w taki sam sposób rozumieli wiele spraw, ale wszyscy pracowali dla dobra i dla chwały Cesarstwa Rzymskiego, pod którą kontrolą się znajdowali. Oni uważali, że pomagają ludowi, że dają im więcej wolności i dlatego, gdyby ta nowa sekta Nazarejczyka ukształtowała się i rozwinęła, skończyłby się ich wpływ na Rzym, ponieważ potraktowano by tą nową sektę jako powstanie przeciwko cesarzowi oraz przedstawicielom ludu tworzącym Radę. Naród izraelski uważany był przez Rzymian za naród rebelianski. I wszyscy przywódcy usiłowali uzyskać zaufanie ludu, by pokazać, że panują nad sytuacją. Uważali więc oni, że ten nowy ruch religijny szkodzi dobru istniejących sekt religijnych oraz narodowi izraelskiemu. Dlatego właśnie sądzili, że dla dobra innych należy usunąć Jezusa. I połączyli swe wysiłki, aby znaleźć sposób, w jaki można by go zlikwidować. Możemy stwierdzić na podstawie Pisma Świętego, że przywódcy religijni, którzy kierowali ludem, już od wskrzeszenia Łazarza nosili w sobie w sercu pragnienie zabicia Jezusa. Ewangelii Jana, 11 rozdział, od 47 do 53 wierszu czytamy. Wtedy się zebrali przedniejsi kapłani i faryzeusze w radę i mówili: cóż uczynimy, albowiem ten człowiek wiele cudów czyni. A jeśli go tak zaniechamy, wszyscy wam uwierzą i przyjdą Rzymianie, a wezmą nam to miejsce nasze i lud. A jeden z nich, Kajfasz, będąc najwyższym kapłanem onego roku, rzekł im: wy nic nie wiecie, ani myślicie, iż nam jest pożyteczno, żeby jeden człowiek umarł za lud, a żeby wszystek ten naród nie zginął. A tegoż nie mówił sam od siebie, ale będąc najwyższym kapłanem roku onego, prorokował, iż Jezus miał umrzeć za na on naród. A nie tylko za on naród, ale żeby też Syny Boże rozproszone w jedno zgromadził. Od onego tego dnia radzili się z Połem, aby go zabili. Inny wypadek mamy jeszcze, gdy człowiek z uschniętą ręką został uzdrowiony w Ewangelii Marka, 3 rozdział od 1 do 6 wiersza. Wszedł zawsze do bóżnicy, a był tam człowiek, który miał rękę uschłą. I postrzegali go, jeśli by go w sabat uzdrowił, aby go oskarżyli. I rzekł onemu człowiekowi, który miał rękę uschłą: wystąp w pośrodek. I rzekł do nich: godzilisz się w sabat dobrze czynić, czyli źle czynić? Człowieka zachować, czy zabić? A oni milczyli. Wtedy spojrzawszy po nich z gniewem i zasmuciwszy się nad zatwardzeniem serca ich, rzekł onemu człowiekowi: wyciągnij rękę twoje. I wyciągnął. I przywrócona jest ręka jego do zdrowia jako i druga. Wtedy wszyscy faryzeuszowie uczynili wnet radę z Herodiady przeciwko niemu, jakoby go stracili. Zaś triumfalny wjazd do Jerozolimu, gdy lud krzyczał Hosanna synowi Dawidowemu, jeszcze bardzo utwierdził ich zamysły stracenia Mesjasza. Inne przykłady, które moglibyśmy zacytować, to wypędzenie przekupców ze świątyni. Jezus pokazał wówczas swą determinację, siłę i swój wpływ. Tłum szedł za Jezusem, otaczał go i dlatego, by pochwycić Jezusa, przywódcy musieli opracować szybki i tajemny plan. Padli więc na pomysł, by wystawić Jezusa na próbę, by znaleźć niedociągnięcie, stworzyć sytuację, by dał się złapać na słowo, pokazać, że jest przeciwnikiem panującego ustroju i osądzić go przed Piłatem. Jak to dokonać? Jakiego użyć powodu? Jakiego oskarżenia? To nie Jezus nazywał się królem, to lud przyjął go jako króla. Dlatego szukali oni błędu, jakiegoś przestąpienia prawa ze strony Jezusa, by mogli uzyskać pretekst do stawiania go przed Piłatem jako wroga władzy rzymskiej. Szukali powodu, dla którego Jezus mógłby zostać oskarżony i skazany na śmierć. Rzymianie pozwalali Żydom załatwiać ich własne sprawy pod jednym warunkiem, a mianowicie, że naród będzie płacił podatki i będzie lojalny względem Rzymu. Piłat i żołnierze przybywali do Jeruzalemu nie w celu kierowania nimi w ramach ustaw żydowskich, lecz aby utrzymać pokój i pozycję rządu rzymskiego. Cel ich było więc chwytanie go na pułapkę. Chcieli oni złapać go na wypowiadaniu jakiegoś słowa mogącego służyć na oskarżenie, świadczącego o nielojalności wobec Rzymu. Oto dlatego niektórzy faryzeuszowie i Herodianie przyszli na spotkanie z Jezusem i próbowali go obrażać. Faryzeuszowie ucierpiewali, że Żydzi będą ludem Bożym, powinni panować nad innymi narodami i w konsekwencji nie powinni płacić ani danin, ani podatków innym rządom. Ich pogląd nie upowszechnił się. Dlaczego? Ponieważ bali się oni, by nie doszedł on do uszu Rzymian i by nie posądzono ich o zdradę. Jeśli teraz natomiast chodzi o Herodian, nie byli oni ani sektą religijną, ani partią polityczną, lecz to byli Żydzi posiadający ważne i uprzywilejowane stanowiska u kolejnych Herodów, a więc także u Rzymian, których ich popierali. Byli oni przedstawicielami Heroda w kraju, w którym większość zdecydowanie była przeciwko reżimowi. Herodianie więc, w przeciwieństwie do faryzeuszy, głosili, że jest rzeczą normalną i Żydzi płacą podatki rządowi, ponieważ są oni pod protektoratem rzymskim i pod tym właśnie protektoratem rozwijają się i dobrze im się wierzy. Większość narodu żydowskiego była za faryzeuszami i sprzeciwiali się punktowi widzenia Herodian. Dlatego właśnie przedstawiciele tych dwóch ugrupowań przybliżyli się do Jezusa, gdy mówił do ludu i postawili mu pytanie w taki sposób, aby wszyscy mogli usłyszeć odpowiedź i aby Jezus znalazł się w trudnej sytuacji. Mieli nadzieję, że nasz Pan w swojej odpowiedzi skłoni się albo do poglądu Herodian, wskazując, że jest rzeczą właściwą płacenie podatku, i w ten sposób straci zaufanie ludu. Albo przychyli się do faryzeuszy i ludu, potwierdzając, iż jest rzeczą oczywistą, że nie należy płacić podatku, co pozostaje nie w zgodzie z boskimi prawami i pozostawałoby także w niezgodzie z obowiązującym prawem. Postawili mu więc pytanie, wspomniane w Ewangelii Marka, 12 rozdział, 14 wiersz. A tak przytrzeczy rzekli mu: nauczycielu, wiemy, że jest prawdziwy, a nie dbasz na nikogo, albowiem nie patrzysz na osobę ludzką, ale wprawdzie drogi Bożej uczysz. Godzisz się dać część Cezarzowi, czyli nie? Mamy go dać, czyli nie dać? Nasz Pan natychmiast zorientował się, co im chodzi, i odpowiadając, rzekł im, 15 do 17 wierszu. A on, poznawszy obłudę ich, rzekł im: czemuż mnie kusicie? Przynieście mi grosz, abym go oglądał. Wtedy mu oni przynieśli, a on rzekł: czyjże jest to obraz i napis? A oni mu powiedzieli: cezarski. I odpowiadając, Jezus rzekł im: oddawajcie tedy, co jest cezarskiego, cezarzowi, a co jest z Bożego Bogu. I dziwowali mszy. Jeśli cesarz nakłada na was pewne obowiązki, obciążenia, słuszne i sprawiedliwe, należy je znosić. Nie pozostaje to w żadnej sprzeczności z Bożymi przykazaniami, które również należy brać pod uwagę. Ta odpowiedź nie była odpowiedzią wykrętną. Uwzględniała ona podstawione pytanie. To była jasna odpowiedź. Choć w tamtym czasie przywódcy ludu nie zrozumieli jej znaczenia. Stwierdzili oni jednak, że ich plan, który miał postawić Jezusa w trudnej sytuacji, się nie przywiódł. Przez tę odpowiedź Jezus pokazał swą wyższość duchową, swą mądrość pochodzącą z góry, mądrość też opisana przez Jakuba w 3 rozdziale 17 i 18 wiersz, ale mądrość, która jest z góry, najprzód jest czysta, potem spokojna, mierna, powolna, pełna miłosierdzia i owoców dobrych, nieposądzająca i nieobłudna, ale owoc sprawiedliwości w pokoju bywa siany tym, którzy pokój czynią. Jak możemy zrozumieć tę odpowiedź Jezusa? Nie jesteśmy wprawdzie niewolnikami, bo obecnie w naszym kraju nie ma już niewolnictwa. Choć istniało ono dawniej, możemy jednak być usługującymi lub opłacanymi pracownikami. I choć nie wolno nam uczynić nic przeciwko prawu Bożemu, woli Bożej czy naszemu sumieniu, to jednak powinniśmy wiernie służyć naszym przyłożonym, naszym szefom. Oni kupili nasz czas, czy część jego. I dlatego świadomie powinniśmy oddawać im swą powinność, co warunkowane jest umową o pracę. I ktokolwiek wykonuje swą służbę, powinien to czynić wiernie. Nie sprzeciwia się to naszej służbie Bogu. Pan powiedział, oddajcie cesarzowi, co jest cesarskie. Kto jest wierny w takich sprawach, wypełnia wolę swego Ojca. Konflikt zaistniałby tylko wtedy, gdyby ten cielesny szef wymagał od nas służby grzecznej z przykazaniami naszego Pana. Nasze sumienie powinno rozsądzać każdą sprawę. Jeśli oczekuje się od nas wykonania jakiejś rzeczy, która potępia nasze sumienie, powinniśmy pozostać przy swoim zdaniu i raczej znieść przeciw prześladowania, cierpienia, niż uczynić coś, co byłoby przeciwne Pańskiej woli. Coś, co nie zostałoby zaakceptowane przez Pana i w konsekwencji przez nasze sumienie. Takie trudności otaczają nas, ponieważ żyjemy w okresie czasu po upadku Adama, którym panuje przeciwnik. Naszym zadaniem jest walka z jego atakami i zasadkami. Jeżeli spojrzymy w przyszłość, widzimy, że obecny książę ma być związany na 1000 lat, aby nie mógł szkodzić ludzkości, a zapanować na nowy władca Jezus i jego Kościół. Jakie zastosowanie znajdzie ta reguła w przyszłości? W pewnym czasie będzie tylko jeden Pan i wszyscy będą go słuchać. Nikt już nie będzie składał daniny cesarzowi. Wszyscy będą wiedzieć, że Chrystus jest jedynym mistrzem sprawującym rządy i posiadającym prawo do rozkazywania. Cała ziemia napełniona będzie znajomością, chwałą Bożą, Jego sprawiedliwością, Jego mocą, Jego mądrością, Jego miłością. Wszystko, czego Pan będzie wymagał, będzie dobre i zostanie to dostrzeżone i zrozumiane przez każdego. Faryzeusze i Herodianie byli skrępowani z powodu swej niekompetencji. Widzieli, że nie mogą przyłapać Jezusa. Odeszli więc. Wówczas do Jezusa przybliżyli się Sadyceusze. Uczynili to w tym samym celu. by zadać mu kilka kłopotliwych pytań. Aby lepiej zrozumieć tą cenę, trzeba wiedzieć, kim byli Sadyceusze. Była to nieliczna grupa. Byli oni wykształceni i w większości bogaci, wpływowi, zajmujący stanowiska publiczne. W przeciwności do faryzeuszy, którzy przywiązywali wielkie znaczenie do dawnej tradycji, Sadyceusze opierali się wyłącznie na doktrynach zapisanych w świętym tekście. Dla nich liczyło się jedynie zapisane prawo, uważali jednak, że mogą je interpretować, jak im to pasuje. W przeciwieństwie do faryzeuszy, Sadyceusze negowali zmartwychwstanie i nagrodę w przyszłości. Przyczęli oni istnieniu aniołów, demonów i duchowej natury. Stanowili oni w oczach świata klasę intelektualistów i uważali, że wszyscy inni wierzący w zmartwychwstaniu mają fałszywe wyrozumienie w przyszłości. Wierzyli oni, że gdy człowiek umiera, kończy on na zawsze swoją egzystencję, bez jakiejkolwiek nadziei. Dlatego Sadyceusze postawili Jezusowi pytanie, mające dowieść słabości Jego nauczania, jak też wszystkich Żydów wierzących w postaci zmartwych. Ich pytanie dotyczyło wyimaginowanej, choć możliwej sytuacji, dotyczyło ono prawa mojżeszowego, kwestii małżeństwa. Czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, 25 rozdział od 5 wierszu. Gdyby mieszkali bracia pospołu, a szedłby jeden z nich, nie mając syna, nie pójdzie żona ona zmarłego za męża obcego, brat jego wnijdzie do niej, a pojmie ją sobie za żonę, a prawem powinowactwa przyłączy ją sobie. A pierworodny syn, którego by porodziła, nazwany będzie imieniem brata jego zmarłego, aby nie było wygładzone imię jego z Izraela. A jeżeli by nie chciał on mąż pojąć bratowej swojej, wtedy pójdzie bratowa jego do bramy przed starszy i rzece, nie chce brat męża mego wzbudzić bratu swemu imienia w Izraelu i nie chce mnie prawem powinowactwa sobie przyłączyć. Wtedy go przyzowią starszy miasta onego i będą mówić z nim, a stanowczy, jeżeli rzeczy nie chce ją pojąć, przystąpi bratowa jego do niego przed oczyma starszy, a zuje czerwik jego z nogi jego i plunie mu na twarz jego, a odpowiadając rzece, tak się stanie mężowi, który by nie budował domu brata swego. I nazywać będą imię jego w Izraelu dom wyzutego. Więc oto ich pytanie. Przyszli do Pana Jezusa i stawiają mu też pytanie w Ewangelii Marka, 12 rozdział, 19 wierszu. Nauczycielu, Mojżesz nam napisał, jeśli być czyj brat umarł, a zostawił żonę, a dziadek by nie zostawił, aby brat jego pojął żonę jego, a wzbudził na siebie bratu swemu. Było wtedy 7 braci, a pierwszy pojąwszy żonę umarł i nie zostawił nasienia. Drugi pojąwszy ją umarł, też i ten nie zostawił nasienia, także i trzeci. A tak ją pojęło one 7 braci, a nie zostawili nasienia. Na ostatek po wszystkich umarła i ona i niewiasta. Przetoż przy zmartwychwstaniu, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną, bo 7 ich miała, ją, 7 ich mieli ją za żonę. Pytaniem tym chcieli wykazać, że zmartwychwstanie jest rzeczą złą i że jego wynikiem byłby wielki bałagan. A co byśmy im odpowiedzieli na takie pytanie? Jaką wizję mamy przyszłości? Co powiedział Jezus w 12 rozdziale Ewangelii Marka, od 24 wierszu? A zaś nie dlatego błądzicie, i żeście nie powiadomili Pisma ani mocy Bożej, albowiem gdy zmartwychwstaną, ani się żenią, ani za mąż wydawają, ale są jako aniołowie w niebiesie. a umarłych, iż będą zbudzeni. Nie czytaliście w księgach mojżeszowych, jako Bóg do niego, że Krza mówił i rzekł: Jam jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jeści Bogiem umarłych, ale Bogiem żywych. Przeto wy bardzo błądzicie. Odpowiedź ta zmusiła faryzeuszy do zamilknięcia i dała im do myślenia. W efekcie ta odpowiedź, jaką dał Jezus, pomaga nam zrozumieć, w jakich warunkach znajdzie się ludzkość w przyszłości. Dawszy im tą odpowiedź, Jezus pokazał im, że nie rozumieli ducha Słowa Bożego, bowiem myśleli oni, że Stary Testament nie mówi o zmartwychwstaniu. No to dlatego Jezus pokazał im różne aspekty pisma, które uczyły bądź ukazywały zmartwychwstanie. Jezus przypomina im jako obraz chwilę, gdy Bóg rozmawiał z Mojżesza z płonącego krzewu. Druga Mojżeszowa, 3 rozdział, 6 wiersz. Jam jest Bóg Ojca Twego, Bóg Abrahamów, Bóg Izaaków i Bóg Jakubów. I zakrył Mojżesz oblicze swe, bo się bał patrzeć na Boga. Poprzez te słowa Jezus dowiódł, że Abraham, Izaak i Jakub, którzy umarli dużo wcześniej, mieli nadzieję na wskrzeszenie, bo Bóg mówi o nich jako o żywych, a nie umarłych. W trzecim wypadku Bóg powiedziałby: byłem Bogiem Abrahama, Bogiem Jakuba. Bóg dał więc klarownym nadzieję, obietnicę w odpowiedzi udzielonej Mojżeszowi. To było drugie podchwytliwe pytanie postawione Jezusowi przez Sadyceuszy. Przygonimy następnemu pytaniu. W następnych wersetach w Ewangelii Marka powiedziane, że pewien nauczony w piśmie, przesłuchawszy się, jak faryzeusze i sadyceusze rozmawiali z Jezusem, zainteresował się słowami Jezusa i on sam z kolei postawił mu pytanie w 12 rozdziale Marka, 28 wiersz. A przystąpiwszy jeden z nauczonych w piśmie, słysząc, że z sobą gadali i widząc, że im dobrze odpowiedział, spytał go: kto jest najpierwszy ze wszystkich przykazań? Jezus, odpowiadając, wspomniał dwa przykazania, które mieszczą w sobie wszystkie 10 przykazań zakonu danego na górze Synaj. Czy uważacie, że Jezus wymyślił te dwa nowe przykazania? Owe dwa przykazania zostały już wcześniej wspomniane w Piśmie Świętym. Pierwsze, które podał w Ewangelii Marka, 12 rozdział, 30 wiersz: przecież będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego, ze wszelkiej duszy Twojej, ze wszelkiej myśli Twojej i ze wszelkiej siły Twojej. To jest pierwsze przykazanie. A to przykazanie już było wspomniane już w Księgach Mojżeszowych, 5 Mojżeszowej, 6 rozdział, 5 wiersz. Będziesz wtedy miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego, ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej siły Twojej. Drugie przykazanie, które Pan wspomniał w 31 wierszu, a które temu podobne jest: będziesz miłował bliźniego Twego jako samego siebie. Większego przykazania innego nad nie masz. To przykazanie też już było wspomniane w Starym Testamencie, w III Mojżeszowej, 19 rozdział, a 18 wiersz. Nie mści się i nie chowaj gniewu przeciw synom ludu Twego, ale miłuj bliźniego Twego jako siebie samego, jam Pan. Nauczony w piśmie, będąc szczerym, nie zaoponował, że Jezus ze wszystkich przykazań danych w Starym Testamencie wybrał właśnie te dwa. Tego nauczyciel w piśmie nie tylko przekonały wcześniejsze wypowiedzi, lecz również ten rodzaj streszczenia wszystkich przykazań w jednym. Wyjaśnienia Jezus odnośnie doktryn odkrył od Jego mądrości. Widział Jego mądrość. Jaka była odpowiedź nauczonego w piśmie? Świeżecy 2:33 wiersz. Wtedy mu rzekł on nauczony w piśmie: Nauczycielu, zaprawdę dobrzeż powiedział, iż jeden jest Bóg, a nie masz innego oprócz Niego. I miłować Go ze wszystkiego serca, ze wszystkiej myśli i ze wszystkiej duszy i ze wszystkiej siły, a miłować bliźniego jako samego siebie, więcej jest nad wszystkie co opalenia i ofiary. Słowa onego nauczyciela w piśmie wskazują na jego szczerość. Jezus mu powiedział, a widząc Jezus, że on mądrze odpowiedział, rzekł mu: niedalekoż jest od Królestwa Bożego. Tylko takie osoby mogą postępować wąską ścieżką i oddać Panu na służbę wszystko, co posiadają. Na tym właśnie polega wykonywanie w praktyce prawa. To miłość do Boga z całego serca. Miłość, która powinna pozwolić nam uczynić wszystko, by służyć Mistrzowi, jak również miłowanie bliźniego. Ta miłość powinna sprawić, że będziemy się cieszyć, gdy będziemy mogli ogłaszać dobrą nowinę całej ludzkości. Czytajmy teraz końcowe myśli wersetu 34. I nie śmiał go nikt dalej pytać. Wszystkie te sekcjarskie osoby bały się wchodzenia w dyskusję czy polemikę z Jezusem, ponieważ widzieli, że obracało się to przeciwko nim, a Jezus zyskiwał coraz więcej uznania ludu. Jezus kontynuował nauczanie w świątyni i powiedział w wersetach 38-40 i mówił do nich w nauce swojej: szczęście się nauczone w piśmie, które chcą w długich szatach chodzić i być pozdrowianych na rękach i na pierwsze stołkach siadać w dłużnicach i pierwsze miejsca mieć na wieczerzach, którzy pożerają domy wdów, a to pod pokrywką długich modlitw ci odniosą częściej są. Wypowiadając te słowa, Jezus nie miał na myśli, że wszystkich nauczonych w piśmie cechowało złe zachowanie i złe cechy charakteru. Słowa te znaczyły raczej: uczono was zawsze, by czcić, poważać swych mistrzów. Ale szczęście się tych, którzy zachowują się tak, jak mówią te wersety, ponieważ tacy daleko są od Królestwa Bożego. I wypowiedzi przytoczone przez mnie świadczą o egoizmie, jak też o prawdzie, która objawiała się w ich uczynkach i w stanie ich ducha. Ta lekcja odnosi też się do nas obecnie. Nie jesteśmy zobowiązani słuchać i postępować za wszystkimi doktorami teologii, ale musimy być bardzo ostrożni. Ci, którzy wynoszą się poprzez swoje nauczania, które przyodziewają się w długich szaty zamiast przyozdabiania się łagodnością i pokorą serca i postępowania, ci, którzy lubią pierwsze miejsce i odróżniają się od innych, nie są prawdziwymi pasterzami. Szczęśmy się takich osób, bo napisane jest do Jakuba, 4:6, Bóg się pysznym sprzeciwia, ale pokornym łaskę daje. W słowach Jezusa jest jeszcze inna lekcja. Lekcja dotycząca tych, którzy poświęcili mu się na służbę duchowego Izraela, tych, którzy mają przywilej poznawać Słowo Boże, tych, którzy powinni wyjść poza egoistycznego ducha tego świata. Jeżeli ktoś stwierdza w swoim zachowaniu obecność rzeczy negatywnie ocenianych przez Pana, powinien się ich natychmiast pozbyć. Nie jest to proste. To często usprawiedliwiamy się. Mamy wszyscy różne słabości, skłonności i nad tym powinniśmy panować. Jeżeli ktoś odkrywa w sobie potrzebę panowania nad innymi, potrzeba bycia honorowanym, egoizm, zazdrość, która poszukuje nagród, tytułów, nie trzeba nabożności. Obojętne, czy dana osoba wyróżnia się wyższym od innych poziomem inteligencji, jeżeli bowiem posiada ona owe egoistyczne uczucia, znajduje się w niebezpieczeństwie. Takie osoby potrzebują łaski Bożej, aby wyjść z tego zaułka egoizmu, jeśli egoizm zapuścił ich serce korzenie. Im dalej się kształcą, im bardziej rozwija się wiedza takich osób, tym bardziej stają się nauczonymi w piśmie i tym cięższy będzie ich sąd, o ile nie oddalą się od tego wszystkiego, co ganił Jezus. W następnych wersetach Jezus pokazał tę lekcję inaczej, pod innym kątem. Jezus chciał pokazać tym uczniom, że nie należy sądzić po zachowaniu widocznym na zewnątrz, ponieważ on patrzy tam, gdzie patrzy Bóg, patrzy do serca. Wielu pośród tych, którzy mają uznanie ludzi, zostaną negatywnie ocenieni z boskiego punktu widzenia. A wielu spośród tych, którzy zostali odrzuceni przez świat, są dla Boga klejnotami. W taki właśnie sposób Jezus przedstawił biedną wdowę, która rzuciła dwa drobne pieniążki do skarbnicy i powiedział, Marka 12, rozdział 43 wiersz, zaprawdę wam powiadam, że ta uboga wdowa więcej rzuciła, niżeli ci wszyscy, którzy rzucali do skarbnicy. Tak doceniona została przez Pana nasza miłość i nasze dla Niego poświęcenie. Jeśli ktoś kocha jakąś osobę, stara się jej służyć i wypełnia swe zadania w sposób proporcjonalny do siły miłości do tej osoby. Bogacze mogą darować bogate dary, za co zostaną pobłogosławieni, ale nie ubodzy, które mogą ofiarować tylko skromne dary. Pamiętają, że Pan ogromnie ceni ich pracę w swej służbie. Ich wysiłki zostaną docenione przez Pana, choć w oczach ludzi zdają się być niewielkie i słabe. Jezus powiedział, mając na myśli boski punkt widzenia, ta uboga wdowa więcej rzuciła niż ci wszyscy, którzy rzucali do skarbnicy. Nawet jeśli nasze talenty są niewielkie, możliwości i okazje do służby słabe, a nasze ofiary i dary niedoceniane przez innych, bo zdają się być bez znaczenia, to jednak nasza nagroda przyznana nam zostanie w oparciu o posiadanego ducha i pragnienia dokonywania ofiar. Co to zachęta do służenia Panu poprzez swoje ofiary dla wszystkich tych, którzy Go kochają. Tym, kto poprzez swe zachowanie pokazuje dumnie swe uczynki, aby był widziany przed innym, otrzymuje teraz swą nagrodę, będąc docenionym przez tych, którzy skusił. Otrzymuje swą nagrodę za życia, lecz ta biedna wdowa, choć podarowała zaledwie dwa pieniążki, które niewiele znaczą w oczach ludzi, a poza tym także z tego powodu, że zrobiła to tak, że nikt jej nie widział, może być pewna, że otrzyma Boże błogosławieństwa. A fakt, że została doceniona przez Pana, powinno nas zachęcić do czynienia podobnie. Szukajmy więc wszystkich okazji do służby, abyśmy mogli zgromadzić w niebie skarb, którego nie może zniszczyć ani rza, animul i byśmy zostali uznani przez Pana za dobrego i na wiernego sługę. Amen.
Dziękujemy Panu za te rozważania.